Witam w rozmowach pod krawatem Małgorzata Fremus. Naszym gościem dziś jest profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor nauk o polityce i bezpieczeństwie Tomasz Czapiewski, dziś w roli komisarza wyborczego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, jak przebiegała kampania? Ci było spokojnie, czy może musiał pan wiele razy interweniować?
Oczywiście nie mamy jakiejś skali wielkiej porównawczej, ale wydaje mi się, że odpukać, pozwolę sobie być przesądnym, na razie kampania przebiega raczej spokojnie, sygnałów o nieprawidłowościach mamy relatywnie niewiele i szczerze mówiąc większość z nich, choć oczywiście rozumiem, czasami pewne rzeczy mogą oburzać czy budzić wątpliwości, ale rzadko akurat te nam zgłaszane sygnały, powiedziałbym, rodziły jakieś konieczności działań na poziomie prawnym. Największym wyzwaniem na pewno dla całej administracji wyborczej jest teraz to, że my nagle w ciągu kilku tygodni, dni, staliśmy się z administracji, która liczy na terenie naszego województwa kilkadziesiąt osób, kilkoma tysiącami albo nawet dziesiątkami tysięcy, bo pozyskaliśmy osoby do obwodowych komisji wyborczych. A jak taką gromadę ludzi, wielką armię ludzi się pozyskuje, no to wiadomo, że powstają różne wątpliwości, rezygnacje, problemy merytoryczne, konflikty osobiste. To chyba tutaj najwięcej mieliśmy dylematów i takich potrzeby do interwencji.
No ale już dawno wszyscy zostali przeszkoleni i są gotowi do tego, żeby dzielnie w niedzielę stanąć do wyborów i obsłużyć nas wszystkich. Panie profesorze, no zapytam też banalnie, dlaczego warto iść na wybory?
Po pierwsze uważam, że no, chyba zwłaszcza my mając dłuższą perspektywę porównawczą doceniamy wagę i istotę demokracji, a tym jednym z, nie jedynym, ale jednym z najważniejszych elementów demokracji jest właśnie możliwość realnego wyboru i oddania głosu, a w takim ustroju jak polski, który jest uważam, że istotnie zdecentralizowany i rzeczywiście samorządy mają realne kompetencje, to nasza decyzja nie tylko jest pewnym obywatelskim obowiązkiem i uszanowaniem naszej demokracji, ale również ma realny wpływ na funkcjonowanie tych naszych małych wspólnot, czy większych, bo województwo to już całkiem spora wspólnota terytorialna, ale nasze decyzje realnie kreują kształt tych organów i po części również politykę, która nas później dotyczy.
Oczywiście ja zadałam to pytanie na początku dość banalne, ale musimy sobie na to pytanie ciągle odpowiadać.
Ono nie jest takie banalne wcale.
Nasz, chciałabym powiedzieć, z jednej strony obowiązek, ale też przywilej, że możemy głosować. Pamiętajmy o tym. Potem nie miejmy pretensji, jeżeli nie bierzemy udziału w tych wyborach, że coś jest nie po naszej myśli. Co trzeba wcześniej wiedzieć, kiedy idziemy na te wybory? Czy powinniśmy zdać kandydatów? To też wydaje się śmieszne i banalne.
Nie jest to
ale
obowiązek.
To jednak...
Nie jest to obowiązek. Ja sam też miałem okazję tak troszkę przez swoje życie pracować w różnych miejscach tej administracji wyborczej, również dawno temu w komisjach obwodowych, więc pamiętam, że zdarzały się osoby, które przychodziły do lokalu nie znając w ogóle kandydatów i próbowały pytać komisji, czy przyglądały się bardzo uważnie karcie, żeby znaleźć jakiekolwiek nazwisko, które znają. Nie jest to zakazane, ale nie jest to zalecane. Zdecydowanie, tak jak pani redaktor...
A szczególnie pytanie komisji.
To na pewno, ale generalnie tak jak pani redaktor, wykonując solidnie swoją pracę, przygotowuje się do wywiadu, tak samo jak ja, podejmując decyzję, staram się analizować sytuację, tak samo zachęcamy, żeby wyborcy, szanując wagę tej decyzji, też się do niej jak najlepiej przygotowali.
Tym bardziej, że możemy zrobić to jeszcze w niedzielę rano, przed pójściem na wybory. Możemy to sprawdzić, kto jest w naszym okręgu wyborczym. Może też powiedzmy, jeżeli chodzi o Szczecin, mamy 5 okręgów wyborczych, gdzie walka się toczy o 31 mandatów. Sporo tych kandydatów jest, bo ja obliczyłam, że 274 kandydatów i kandydatek, czyli to wygląda na to, że jest prawie 9 osób na miejsce. Ta walka jest dość, powiedziałabym, ostra, więc też pamiętajmy, że w naszym okręgu to nie są ci sami kandydaci, mówię teraz o radach do Rady Miejskiej, to nie są te same osoby, co na przykład w drugim okręgu obok nas.
Dokładnie tak, to o tym należy pamiętać. Szczecin podzielony jest w wyborach do Rady Miasta na 5 okręgów. Ten podział graniczny jest generalnie stały. Dokonaliśmy jednej zmiany przed tymi wyborami. Z powodu zmian demograficznych musieliśmy przesunąć część osiedla Drzetowo-Grabowa z okręgu 5 północnego, tak zwanego, do okręgu 3 śródmiejskiego. No to jest wynik pewnych zmian demograficznych. Niestety tereny śródmiejskie się troszkę wyludniają. Ludzie częściej mieszkają na obrzeżach miasta lub nawet poza granicami miasta. No, takie są trendy nie tylko szczecińskie. W skrócie, okręg pierwszy, największy, to okręg Prawobrzeże, który sięga do Odry. Okręg drugi to okręg, nazwijmy to południowo-zachodni, który obejmuje m.in. Pomorzany. Okręg trzeci, nazywany śródmiejskim, no nie całe śródmieście, ale duża jego część. Okręg czwarty obejmuje m.in. Gumieńce czy Pogodno. No i okręg piąty, północny, m.in. Warszewo, Skolwin, Stołczyn, osiedle Książąt Pomorskich. Takie są jakby kierunki geograficzne. W każdym z tych okręgów wybieramy od 5 do 7 radnych, ale tak jak pani redaktor słusznie wskazała, kandydatów jest wiele, wiele więcej, więc to są takie wybory, gdzie przegranych jest dużo więcej niż zwycięzców. Realnie oczywiście najpierw w każdym okręgu dzielimy mandaty między poszczególne listy, a później według kolejności liczby głosów na poszczególnej liście, jeżeli na przykład lista ma 2 mandaty, no to dwie osoby, które uzyskały na tej liście najwięcej głosów, uzyskują mandaty. Może dojść do sytuacji, że kandydat z listy, która sama w sobie poszło jej średnio i ma więcej głosów niż kandydat z innej listy, ale jeden ma mandat, a drugi nie ma, ponieważ jego lista była silniejsza i ta lista pozwoliła mu zdobyć mandat. Tak działa ta ordynacja, ale to nie jest jakiś wyjątek. Dość regularnie takie mechanizmy działają. Dlatego rzeczywiście możemy widzieć kandydatów do Rady Miasta na billboardach na przykład gdzieś w centrum, a później zdziwić się, że akurat w naszym okręgu tego kandydata nie ma, no bo 5 okręgów to dość duża różnorodność. Dlatego na pewno warto upewnić się, kto u nas startuje, choć oczywiście tu kandydaci też są racjonalni i raczej koncentrują swoje wysiłki kampanijne, również te outdoorowe, na terenie swoich potencjalnego elektoratu, no bo byłoby mało racjonalne, gdyby koncentrowali je poza swoim okręgiem.
Ale dlatego warto te listy wcześniej chociaż trochę przejrzeć, bo się okaże, że nasz kandydat, którego sobie upatrzyliśmy, któremu ufamy, no okaże się, że jest w innym okręgu, no i niestety nie możemy na niego zagłosować, dlatego spoglądamy na te listy. Co z sejmikiem? Bo tutaj znowuż jest tak, że też jest 5 okręgów.
Też tak się ułożyło.
Ale w całym województwie.
W całym województwie 5 okręgów na terenie byłego szczecińskiego, bo to tak troszkę ten podział jest aktywny w naszych pracach wyborczych. Są 3 okręgi. Dla Szczecinian jest jeden okręg, który nazywamy roboczo szczecińsko-polickim. Tu opis od razu mówi, jakie tutaj powiaty wchodzą w grę. Więc rzeczywiście, jeżeli państwo widzą kandydata, który gdzieś w Szczecinie reklamuje się, kandydat do sejmiku, no to tutaj raczej nie ma ryzyka, że to nie nasz okręg, no bo Szczecin jest częścią jednego większego okręgu, gdzie też wybieramy całkiem, no bo sejmik ma podobną liczbę, w tym przypadku 30 radnych i spora z nich część pochodzi właśnie ze Szczecina, ale też oczywiście tutaj całe województwo, prawie połowa, około 40% radnych pochodzi z terenu delegatury koszalińskiej, tak, więc jest to większy zespół, ale wszyscy Szczecinianie mają jedną listę, czy taką samą listę otrzymają podczas głosowania.
Czyli jeżeli chodzi o sejmik, to tutaj nie ma problemu, jak sobie wybierzemy naszego kandydata, to prawdopodobieństwo, że jest na tej liście, no bo mówię, że prawdopodobieństwo może się zdarzyć, że akurat sobie upatrzyliśmy z innego zupełnie okręgu gdzieś daleko od nas, więc te szanse na wybór taki świadomy są oczywiście bardzo dużo. To powiedzmy o tym, ile dostajemy kart, bo są takie informacje w przestrzeni medialnej, że 3, a może 4, my dostajemy 3.
Szczecinianie dostają 3 karty, również mieszkańcy Świnoujścia otrzymają 3 karty, ale już mieszkańcy gmin, które nie mają miast na prawach powiatu statusu, otrzymają 4 karty, no chyba że mamy też takie sytuacje w niektórych gminach na terenie naszego województwa, gdzie nie odbywa się głosowanie na radnego gminy, ponieważ zgłosił się jeden kandydat. Więc tacy mieszkańcy też mogą otrzymać tylko 3 karty, ale to troszkę drodzy wyjątku, ale jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że mamy gminę, gdzie na 15 okręgów do rady gminy głosowanie odbywa się tylko w 5. W 10 jest dokładnie po jednym kandydacie i oni już może nieformalnie, ale praktycznie wiedzą, że tutaj oni otrzymają mandat radnego, jeżeli jakieś inne okoliczności, które wyłączałyby ich możliwość kandydowania, nie wydarzyłyby się po drodze, więc oni to pewność mają. Troszkę inaczej, jak mówiliśmy o tym ostatnio, jest w sytuacji jednego kandydata na wójta, burmistrza, no bo tamte wybory są w formie tak nie. Co bym chciał podkreślić dla naszych słuchaczy, bo czasami rzeczywiście tych kart będzie kilka i to może rodzić, która karta jest do czego. One mają różne rozmiary, ale to też jest kod kolorystyczny akurat. To znaczy nazwiska kandydatów mają takie tło. Ja nie jestem specjalistą od kolorów, ale ten kolor w przypadku listy sejmikowej to jest kolor, nazwijmy to taki niebieski, jasno-niebieski. W przypadku wyborów powiatowych to będzie kolor żółty. W przypadku wyborów gminnych to jest taki jasno-szary. A w przypadku wyborów na wójta, burmistrza, to jest taki kolor, powiedziałbym, różowy, bliski różowego, tak bym to określił.
No a kiedy jest na gminno-powiatowy razem, no to...
To jest jeden wspólny kolor, tak? Jeżeli jest kolor gminny, to jest to ten różowy i szary.
One oczywiście mają różną wielkość, te karty, dlatego że no, na przykład listy kandydatów do Rady Miasta jest chyba 14 w Szczecinie, jeżeli dobrze pamiętam, więc ich jest sporo, ale też pamiętajmy, że nie wszystkie listy są we wszystkich okręgach, więc proponuję, żebyśmy po prostu poczytali na ten temat i będzie dokładnie nam tak dużo łatwiej i nie będziemy tak bardzo zaskoczeni. Też tak szybciutko chciałabym porozmawiać o ciszy wyborczej, bo tak naprawdę nie wiem, czy my do końca wiemy, co to znaczy cisza wyborcza.
Tak, cisza wyborcza to jest temat, który jest dyskutowany w Polsce. Tak naprawdę świat jest podzielony, można powiedzieć, ponieważ w około połowie krajów na świecie jest cisza wyborcza, a w około połowie nie ma. A więc tu nie jesteśmy wyjątkiem, ale są jakby różne modele. Gdybym miał powiedzieć w skrócie, jakie są dwie najważniejsze dyspozycje norm w kontekście agitacji, w kontekście ciszy wyborczej, to po pierwsze zakaz agitacji wyborczej. Agitacja jest w kodeksie wyborczym zdefiniowana jako nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, ale no oczywiście to pytanie, jak to wyrażenie zdefiniować. Drugi nakaz, czy może zakaz, mówiąc precyzyjniej, który już jest dość bardziej precyzyjny, to jest kwestia publikowania wyników badań opinii publicznej, tak zwanych sondaży. To jest też w tym czasie ciszy wyborczej wyłączone. Cisza wyborcza rozpoczyna się jutro, kończy się z momentem zakończenia głosowania, no chyba, że Państwowa Komisja Wyborcza podejmie decyzję o jej wydłużeniu w związku z jakimiś szczególnymi okolicznościami, ale generalnie o 21:00 zazwyczaj pojawią się, no też właśnie jakieś pierwsze ogólne rezultaty. Mogą się pojawić tylko w przypadku badań tak zwanych exit poll, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza i Administracja Wyborcza, no realnie wyniki z gmin mogą się pojawić moim zdaniem najwcześniej bardzo, bardzo późno w nocy. My nie podajemy wyników cząstkowych, tylko ewentualnie w ciągu dnia, w niedzielę będą pojawiały się oficjalne dane na temat frekwencji. To rzeczywiście te dane, które usłyszą Państwo w mediach o frekwencji, to są dane oficjalne. Nie mam tu wiedzy jakiejś pełnej, do nas zwróciło się z zapytaniem o możliwość wykorzystania poszczególnych otoczenia lokali wyborczych Ipsos, więc wiem, że Ipsos planuje jakieś badania, ale szczegółów nie znam, tutaj nie jesteśmy w tym zakresie wtajemniczeni, ale jest to prywatna firma, więc jakby ona sama na czyjeś zlecenie to realizuje. Administracja wyborcza takich wyników nie publikuje.
Jeżeli mówimy o ciszy wyborczej, to zapytam, kiedy mam samochód i na tym samochodzie, ten mój samochód jest oblepiony plakatem wyborczym, to co z tym samochodem? Muszę go schować do garażu, czy po prostu mogę sobie jeździć po ulicy? No bo już od dawna mam ten plakat naklejony.
Tutaj też nie chciałbym wychodzić poza swoje kompetencje, ponieważ jest taka jednoznaczna linia Państwowej Komisji Wyborczej, bo nie ukrywajmy, my bardzo chyba w dniu głosowania najwięcej sygnałów, które otrzymujemy, dotyczy właśnie w czyjejś opinii naruszania agitacji wyborczej. My na pewno, i tutaj bardzo damy bezpośrednio, żeby ta agitacja wyborcza nie miała miejsca w lokalu wyborczym. Tak? Jeżeli ktoś podejmuje działania w lokalu wyborczym, które mogą być odczytane jako agitacja, tutaj bezpośrednio działamy od razu, każemy takiej osobie opuścić lokal wyborczy. Jeżeli ona samodzielnie nie opuści, to wzywamy policję, no bo tu musimy działać, żeby lokal wyborczy był miejscem bezpiecznym dla głosujących, żeby nie było żadnej presji, ktoś nie czuł się dyskomfortowo. Jeśli chodzi o obszar już poza lokalem wyborczym, no to do ścigania wykroczeń czy przestępstw i stwierdzania, że one rzeczywiście miały miejsce, no w Polsce są specjalne organy, policja, prokuratura, sądy, więc one będą decydowały w jednostkowych sytuacjach, dany sędzia na przykład, czy tutaj miało miejsce rzeczywiście naruszenie ciszy wyborczej. W mojej ocenie poruszanie samochodu, który jest, prezentuje te treści graficzne, ewidentnie promujące kandydaturę, byłoby naruszeniem ciszy wyborczej. Ja bym zniechęcał do takiego działania, zachęcałbym do pewnej rozwagi, tak, żeby też, bo kandydaci to jest ważna funkcja, warto byłoby też dawać przykład obywatelom, jak należy zachowywać się.
Panie profesorze, mam jeszcze kilka pytań, zatem przechodzimy, proszę Państwa, do internetu i tam będziemy kontynuować naszą rozmowę jeszcze kilka minut. Ja naszym słuchaczom bardzo dziękuję i tylko przypomnę, że naszym gościem dzisiaj w rozmowach pod krawatem był profesor Tomasz Czapiewski, komisarz wyborczy, ale przede wszystkim także profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor nauk o polityce i bezpieczeństwie.
Dziękuję Państwu bardzo.
Jesteśmy teraz dalej w rozmowie pod krawatem i tutaj będziemy rozmawiać o ciszy wyborczej. Panie profesorze, chciałabym się jeszcze o jedną rzecz zapytać. Ten samochód to już mamy tutaj wyjaśniony. Czy jeżeli dzisiaj, jeszcze przed północą, powieszę, nazwijmy to, na swoim płocie baner, to on jest przed złamaniem ciszy wyborczej, czy jestem na granicy?
Jest to działanie legalne, tak? Zdecydowanie wszystkie materiały, które zostały wywiezione przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, w tym samym miejscu mają prawo istnieć. No, w jakim stopniu pewnie wynika to z kwestii technicznych możliwości, no bo gdybyśmy nagle teraz kazali wszystkim w sobotę ściągać wszystkie te materiały reklamowe, to jest to wręcz awykonalne. Dlatego no troszkę zdroworozsądkowo patrząc na rzeczywistość, jaka jest, kodeks wyborczy nie traktuje tego typu działań, czyli jeżeli w danym miejscu znajduje się jakiś materiał wyborczy, no to on przez ten czas ciszy wyborczej może tam pozostać. No tu wyjątkiem jest sytuacja, gdyby ten materiał wyborczy ktoś umieścił na terenie budynku czy od bezpośredniego otoczenia lokalu wyborczego, to komisja obwodowa po pierwsze już w sobotę i drugi raz w niedzielę przy rozpoczęciu pracy powinna sprawdzić, czy ten lokal wyborczy jest wolny od materiałów agitacyjnych. Tutaj czas ich wywieszania nie jest ważny. Takie materiały należy usunąć.
Czyli krótko mówiąc, ja mam, mój lokal wyborczy jest w takim przedszkolu, który jest niedaleko mojego domu. Na tamtym płocie nie powinno być żadnego baneru, tak, żeby była, że tak powiem, czysta sprawa.
Dokładnie. Budynek, płot, wszystko, co należy do terenu przedszkola, ma być wolne od materiału wyborczego.
Czy możemy powiedzieć, że ulotki, no właśnie plakaty, coś, co jest mobilne, właśnie w dniu wyborów, czyli tak naprawdę od soboty i cały dzień wyborczy, nie powinny, że tak powiem, poruszać się. Czyli ulotki, jak nie rozdaliśmy do północy dzisiejszego wieczoru, już więcej nie wolno nam ich rozdawać.
Jeśli chodzi o ulotki, to sytuacja jest jednoznaczna, to bezdyskusyjnie nie można rozdawać ulotek i to ja mogę powiedzieć, no, wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnych odstępstw. Oczywiście kwestia mobilności tego samochodu jest może bardziej dyskusyjna, ale w mojej ocenie też bym zalecał powstrzymanie się od takich działań. W szczególności prosiłbym, bo mieliśmy takie pojedyncze przypadki w poprzednich kampaniach, oczywiście my nie mamy zdjęć lokalizacyjnych całego Szczecina, ale zdaniem mieszkańców na przykład wieczorem w okolicach lokalu na ulicy nie było samochodu, a nagle rano o 7 już wyborcy widzą samochód, który jest w okolicy lokalu wyborczego. Czego jakoś się w tej nocy zjawił, to zniechęcałbym do takich działań w szczególności, bo to też jest kwestia dbania o standardy nas jako wszystkich obywateli, a w szczególności kandydatów, którzy powinni być przykładem dla obywateli.
No właśnie, jeżeli on się rano pokaże, a nie było go w sobotę wieczorem, to znaczy, że jednak poruszał się, a ta rzecz nie powinna mieć miejsca. Jeszcze chciałabym się o rozmowy zapytać. No znaczy, jeżeli ja sama będę prywatnie rozmawiała sobie na temat wyborów z moją rodziną, przyjaciółmi, to mi wolno. Ale jeżeli byłabym kandydatem, to raczej mi tego nie wolno.
Jest tu jeden przymiotnik, który w kontekście definicji agitacji, o nim wspomniałem, że chodzi o publiczne nakłanianie i zachęcanie. To słowo publiczne wskazuje o jakąś większą dostępność, szeroki katalog adresatów, a więc prywatne dyskusje rodzinne, nawet jak mogłyby być postrzegane jako zachęcanie, są dozwolone i to jest słuszne rozwiązanie w mojej ocenie, no bo trudno, żeby prawo ingerowało już wewnętrzne, rodzinne relacje, rozmowy. To nie taka jest idea ciszy wyborczej.
A rozsyłanie SMS-u, maili?
Bezdyskusyjnie jest to forma agitacji wyborczej i powinna być jest wykluczona w trakcie ciszy wyborczej.
Nawet jeżeli robimy to, powiedzmy jestem kandydatem, nawet jeżeli robię to do moich przyjaciół, też raczej nie powinnam tego robić.
Nie, bo definicja przyjaciela jest pozaprawna w tym momencie, ale wydaje mi się, że rozsyłanie maili ma charakter już szerszego katalogu adresatów, no chyba, że byłby to właśnie mail rodzinny, bezpośrednio jakiejś jednej, dwóch, trzech osób, to można dyskutować, ale jeżeli ma być, zazwyczaj akcje mailingowe, no właśnie są masowe, mają szeroki katalog adresatów, więc zniechęcalibyśmy do tego zdecydowanie, bo można później ponieść konsekwencje.
To panie profesorze, już jakby kończąc, bo myślę, że tych pytań jest jeszcze sporo, to co zabieramy ze sobą? Co, jeżeli mamy dowód osobisty, bo myślę, że dowód osobisty jest najlepszym takim identyfikatorem nas, no ale jeżeli na przykład mamy nieważny dowód, to zabieramy paszport, a co jest, a wiem, że mogą być takie sytuacje, kiedy mam jedno i drugie już nieważne.
Ale tutaj akurat wytyczne są bardzo liberalne, ponieważ jeżeli stwierdzają, że może być podstawą do potwierdzenia tożsamości wyborcy dokument tożsamości, którego ważność wygasła. Tak? To jest wprost napisane w wytycznych, my już
tam
komisję.
Tam jest nasze zdjęcie, w związku z tym nie powinniśmy się niczego obawiać. Tak?
Tam jest napisane, że jeżeli komisja obwodowa nie ma wątpliwości do tożsamości, tak? No fakt, że komuś właśnie ten dowód wygasł miesiąc temu, raczej nie budzi wątpliwości, że ten Kowalski, który z tym dowodem przyszedł, to rzeczywiście jest Kowalski. To może być być paszport, nawet inne dokumenty tożsamości, które mają zdjęcie i nie będą budziły wątpliwości.
Na przykład legitymacja studencka?
W mojej ocenie tak może być stosowana. Nie jest wprost wymieniona w katalogu, ale jest taka praktyka stosowana. Jeżeli komisja obwodowa nie ma wątpliwości do autentyczności tej legitymacji studenckiej, a one teraz mają też taki format już laminowany, elektronicznie produkowany, więc też nie powinny budzić wątpliwości. No, inną możliwością jest też kwestia oczywiście mObywatela, tak? Czyli aplikacji elektronicznej, którą wielu z nas już ma na telefonach komórkowych, to też ten dokument jest honorowany, tylko że to powinien być aplikacja mObywatel, a nie skan czy zdjęcie z mObywatela, bo czasami niektórzy sobie robią zdjęcie i później to zdjęcie pokazują. Też uczulamy komisję, żeby sprawdziła te takie oznaki wiarygodności tego dowodu osobistego w mObywatelu, czyli ten hologram, czyli ta flaga, która się porusza i tam data i godzina, która również zmienia się, ten czas godziny, to powinni zweryfikować. No wiem to z oświadczenia, bo mieliśmy takie informacje, ale to nam trudno akurat tutaj pomóc, że zdarzały się sytuacje w związku z wysoką frekwencją, że te serwery przestały dobrze funkcjonować, no bo nagle tysiące ludzi jednocześnie, nawet dziesiątki tysięcy zaczęły się logować i były momenty pewnego przestoju, no ale na szczęście tutaj jakby presja czasu jest ograniczona, nawet jeżeli przez chwilę nie możemy się zalogować, no możemy chwilę poczekać, aż to zalogowanie się uda, ten czas na głosowanie jest bardzo długi, to nie jest tak, że jak raz ktoś się nie wykaże dokumentem tożsamości, to już traci szansę, żeby drugi raz skutecznie go pokazać.
No to też powiedzmy od 7 do 21, możemy głosować. Każdy powinien znać swój lokal wyborczy, bo naprawdę chodzimy do swojego lokalu wyborczego, nawet jeżeli dwa są blisko siebie. Przynajmniej nam się tak wydaje, że teoretycznie może być tu albo tu. No, sądzę, że jednak większość wiemy, gdzie
też
powinniśmy głosować.
To też jedna rzecz. Czasami jest tak, że w terenie jednego budynku są dwa lub trzy lokale wyborcze i dwie, trzy różne komisje. I niektórzy, zdarzają się takie praktyki pojedyncze, że wyborca pobiera kartę w jednej komisji, ale wracając rzuca kartę do urny drugiej komisji. Wydaje mu się, że jest to uproszczenie sobie życia, bo zaoszczędził kilka sekund po drodze, rzucił kartę, ale taka karta do głosowania, która zawiera pieczęć nie tej komisji, która wydała
co
kartę,
jest nieważne?
To jest taki głos, jest taka karta jest w ogóle uważana za nieważną i ona w ogóle nie wchodzi do liczenia, w sensie ustalania wyników, kto może zostać radnym takich wyników głosowania.
To ja mam spokój, moja komisja wyborcza jest tylko jedna w jednym budynku, ale rzeczywiście, proszę Państwa, warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie dzisiaj chciał się dopisać do listy, bo wcześniej tego nie zrobił, bo zameldowany jest w innym miejscu, a chciałby tutaj zagłosować, bo tutaj mieszka od jakiegoś czasu, no to już trochę za późno.
Trochę za późno, ponieważ no, Urząd Gminy ma termin 5-dniowy, bo to już jest stałe przepisanie. Tu nie ma dopisywania się na jeden raz do spisu. Tu nie ma zaświadczeń w tych wyborach samorządowych. To też warto powiedzieć.
To też może wytłumaczmy, dlaczego tak nie jest. Dlaczego mamy takie utrudnienie? Przecież w wyborach parlamentarnych możemy głosować wszędzie.
Tak, bo tutaj jakby suwerenem w wyborach parlamentarnych jest polskie społeczeństwo, mówiąc bardziej formalnie. Więc to, czy swoje prawa jako ten suweren wykonujemy na terenie innego województwa, nie ma takiego znaczenia praktycznego. W przypadku wyborów samorządowych, to tym suwerenem są społeczności lokalne. I to społeczność lokalna powinna wybierać swojego włodarza, czy swoich właśnie radnych na następne
lata.
A
nie turyści na przykład.
A nie turyści, o którym mówiliśmy, to było rzeczywiście nasz region jest regionem silnie turystycznym, gdzie rzeczywiście w miejscowościach nadmorskich zdarzały się sytuacje, że liczba osób głosujących na zaświadczenie w niektórych obwodach